Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii. Przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu, i do miast Medów. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże, na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana i służyli bożkom, o których Pan powiedział: nie czyńcie tego. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie polecenia Pana, Boga swego, i udali sobie posągi, 2 cielce. Zrobili sobie aszerę i oddawali pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służyli Baalowi. Przyprowadzali synów swoich i córki przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc go. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana Boga swego i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je, wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucili je od swego oblicza. Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana i doprowadził go do wielkiego grzechu. Izraelici naśladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił, nie odstąpili od nich. Aż wreszcie Pan odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje proroków, i przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. Oto Słowo Boże. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój Wybawicielu, Boże, Skała moja, magnę się Twoją, tarczo moja, moc zbawienia mego i moja obrona. Wzywam Pana godnego chwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci. Wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga. Głos mój usłyszał ze świątyni swojej, dotarł mój krzyk do Jego uszu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymoteusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął, rzekł: zawołajcie Go. I przeprowadzili Nim do Niego, mówiąc: bądź dobrej myśli, stań, wołacie. On rzucił siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Jezus przemówił do Niego: co chcesz, żebym Ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus rzekł: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł drogą za Nim. Oto słowo Pańskie. Nie darował okazji, jako ociemniały, bezsilny. Nie mógł wędrować po Palestynie, szukać kontaktu z Jezusem. Nadarzyła się okazja. Nie dał się uciszyć. To się wydarzyło podczas ostatniej drogi Jezusa do Jerozolimy, która tuż przed Jerozolimą miała się przemienić w triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, o czym będziemy mówić jutro, w sobotę, przed niedzielą Palmową. Poszedł za Jezusem drogą i to, co zobaczył w pewnym momencie, co się zaczęło dziać dookoła Jezusa, co do którego nie miał wątpliwości, że jest synem Dawida, czyli Mesjaszem, i ta wiara jakby została podpieczętowana uwolnieniem go od straszliwego kalectwa, był świadkiem Jezusa ukrzyżowania. Miejmy nadzieję, że też trwał w Jerozolimie i przeżył też wiadomość o zmartwychwstaniu. To, co przeżył w Jerozolimie Bartymeusz, to przerażenie, że może być taki typ kalectwa, jaki zobaczył u elity Izraela, że istnieje gorsze kalectwo niż jego. Kalectwo w sferze ducha, że również ważny jest duch człowieka. Z czasem myślę, że wszedł w łono gminy chrześcijańskiej i otrzymał informację, że jest pewien typ okaleczenia, które powoduje w nas duch ciemności. I tak jak za wszelką cenę człowiek chce wyjść z tego kalectwa, jeżeli mu grozi, że nie będzie widział tego świata, że jak walczy o swój wzrok, tak z kolei sobie niewiele robi z tego kalectwa w sferze ducha, które powoduje obecność demona. Można to nazwać egoizmem, pychą, bo za takimi rzeczywistościami ukrywa się duch. Duch egoizmu, duch pychy. I to jest krzyk Ewangelii Marka. W tym wypadku na przykładzie Bartymeusza odsłonięcie ogromnego okaleczenia elity Izraela i Jerozolimy. Na niebie się zdało świadectwo wszystkich uzdrowionych, bo ci uzdrowieni właśnie zorganizowali ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i teraz już Jezus pozwolił się ogłosić Mesjasza, bo wielu na to czekało. Dotąd Jezus po każdym uzdrowieniu bez mała nakazywał ciszę i wiemy, jakie były powody. Wybrałem tę Ewangelię ze względu na te księgi historyczne, których omawianie skończymy w Wielki Wtorek. Księgi historyczne. Na ich przykładzie widzimy to okaleczenie, z którego Bóg Jahwe nie był w stanie wyprowadzić ani Królestwa Północnego, a to Królestwo stanowiło 10 pokoleń izraelskich ze stolicą w Samarii. W roku 722 Samaria została zdobyta. Wszyscy poszli do niewoli syryjskiej tym razem. Ale z tej niewoli już nie było powrotu. Bóg jakby zrezygnował z tych 10 pokoleń. Tak spoganieli. I opis tego spoganienia słyszeliśmy. Tak zostali okaleczeni przez złego ducha. Wrócili do pogaństwa, do kultu bogów pogańskich. Bo byli to bogowie łatwiejsi. Bóg Izraela był bogiem trudniejszym. Może mieliście pytanie, kiedy już przez tyle dni kazałem wam czytać księgi historyczne, pytanie, a po co to? Po co to nam czytać? To są ich świństwa, ich błędy. W biblistyce katolickiej, chrześcijańskiej nie docenia się tego, co Biblia hebrajska przekazała w tradycji. Mianowicie, jeżeli te księgi historyczne zostały napisane, to one zostały napisane jako księgi prorocze. A wszystko, co jest prorocze, jest nieustannie aktualne. To są księgi prorocze. I niepotrzebnie nazywane księgami historycznymi. Mianowicie one powstały właśnie w niewoli babilońskiej jako rozliczenie. Dlaczegośmy się... Nie babilońskie, tylko asyryjskie. Dlaczego tak strasznie zakończyliśmy naszą wiarę w Boga Jahwe? To, o czym nam mówili prorocy, przed czym przestrzegali, sprawdziło się. Biblia hebrajska nam przekazuje o prorokach dwa określenia. Prorocy wcześniejsi to są właśnie księgi historyczne. Prorocy wcześniejsi, którzy wcześniej prorokowali, że nie idźcie tą drogą, to się skończy katastrofą. A wszystko się zaczęło od tej prośby, daj nam króla, tak jak poganie mają. Daj nam króla. Prorocy wcześniejsi i prorocy późniejsi. Tak jak, których zresztą będziemy omawiać, po świętach będziemy omawiać proroka Ezechiela, jako że on organicznie wpływa w Ewangelię Marka. Prorok Ezechiel w gruncie rzeczy pozbiera to wszystko i wyprowadzi wnioski, z którymi powinni wyjść Izraelici z niewoli babilońskiej. Myślę, że jak zmieniali królowie asyryjscy, że też nie tyle gromadnie wrócili, ale ci, którzy zachowali wiarę w Boga Jahwe, starali się wrócić do ojczyzny. Księgi historyczne, zapamiętajmy, prorokują. Prorokują, że królowie ludzcy są królami, którzy prowadzą do nieszczęścia. Wszyscy, którzy panują, a w nich nie panuje Bóg prawdziwy przez konstytucję dwóch tablic, niestety są poddani pewnemu okaleczeniu obecności w nich ducha ciemności, ducha szatana, który oczywiście zawsze próbuje się uobecnić, łatwo mu to przychodzi, tam gdzie chodzi o władzę, bo wtedy może bardzo zaszkodzić ludziom i ośmieszyć Boga, wyeliminować Boga. Taka bardzo ważna myśl, którą trzeba koniecznie zauważyć w księgach historycznych, że my, mówiąc o grzechu pierworodnym, zawsze myślimy o Adamie i Ewie. To jest prawdziwe. Ale istnieje jeszcze grzech pierworodny, którego my jesteśmy autorami, możemy być autorami. I tak Jeroboam, syn pierworodny króla Salomona, przez swoją pyszałkowatość, czy nie chciał ulżyć daninom, zmniejszyć podatki, doprowadził do tego, że 10 pokoleń Izraela odeszło. I odtąd zaczęła się wrogość między Królestwem Północnym i Południowym. Jeroboam jest źródłem, jakby źródłem zła, źródłem grzechu. Jego czyn, jego decyzja jest grzechem pierworodnym. Ocalą grzechu. Aż wreszcie Królestwo Północne pójdzie do niewoli Asyrii, a Południowe pójdzie do niewoli Babilonii. Jeroboam z kolei, któremu Bóg polecił, żeby był królem 10 pokoleń izraelskich, znowu za daleko poszedł i też jest autorem grzechu pierworodnego, tego ogromnego spoganienia, o którym czytaliśmy, o którym słuchaliśmy. Spoganienie, grzech pierworodny. Jeżeli w nas nie będzie, nas nie będzie do końca wypełniał Syn Boży, Jezus Chrystus, który jedynie reprezentuje Boga prawdziwego. Jedynie. I to w tym wielkim czynie krzyżu i zmartwychwstaniu, jeżeli On w nas nie zamieszka, jeżeli nie będziemy mieć jedynego programu, jakim jest krzyż, żeby zło w nas przeistaczało się w dobro, to my też możemy zainicjować w ramach chociażby swojej rodziny, w stosunku do swoich dzieci, grzech pierworodny. I ten grzech pierworodny będzie powielany w dzieciach, we wnukach. I będziemy bardzo po drugiej stronie zaskoczeni, że o, taki wianuszek poszedł ode mnie. Bo w naszym wnętrzu nie była miłość krzyża prawdziwym królem, prawdziwą mądrością. Jezusowi wystarczył grzech, żeby stać się królem. Zło Izraela, zło świata, żeby zacząć królować. Żeby ciemności demon był pokonany, a światłość, miłość Ojca Niebieskiego. Jeżeli nie żyjemy do końca i tak nie wychowujemy swoich dzieci, to my będziemy, nasz grzech, niedostatek naszego chrześcijaństwa będzie powielany. A cóż dopiero powiedzieć o kapłanach? A cóż dopiero powiedzieć o kapłanach, jeżeli kapłan nie głosi, nie jest zafascynowany tym królem, który króluje tam, gdzie nikt poza nim nie króluje do końca. W grzechu, w łopocie, w egoizmie. I jemu grzech wystarczył, żeby królowała. Cóż dopiero, jeżeli my jako kapłani tego nie głosimy. Znowu pójdzie w kościół jakaś grupa wiernych, spoganiałych. I będą rano, nocy śledzić telewizję i teraz namiętnie czekać na wybory, że my teraz tego wybierzemy i się zmieni świat. Poganiństwo. Po 2000 lat musimy powiedzieć, że Jezus, prawdziwy król, jest bankrutem. Jest bankrutem. I to jest to okaleczenie, które zdumiało tego uzdrowionego z okaleczenia fizycznego Bartymeusza i dostrzegł ogrom okaleczenia w sferze ducha, okaleczenia, z którego sobie niewiele robimy. Właśnie z tego okaleczenia wyzwala nas Krzyż Chrystusa. Także warto poznać, przeżyć katechezę ksiąg historycznych tych proroków wcześniejszych, którzy są takim wycinkiem z organizmu ludzkości, rodziny ludzkiej, by na nim pokazać, że jeśli Bóg dał dekalog i dał w przymierzu, to konsekwencje tego będą nie takie, że ja się zbuntuję, tylko konsekwencje będą takie, że sobie z tego świata i ze swego wnętrza uczynimy Asyrię, Babilon, że wejdziemy w Królestwo Ducha Ciemności, no i będziemy źródłem grzechu pierwotnego o naszym imieniu, nie Adama i Ewy, tylko o naszym imieniu. I to trzeba będzie, za to trzeba będzie, chciałem powiedzieć, beknąć przed Bogiem, odpowiedzieć przed Bogiem. W księdze proroka Jeremiasza czytamy tak, to mówi Pan: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, daj nam króla, tak jak poganie. Daj nam prezydenta, daj nam premiera, który w ciebie upatruje sił, od Pana wraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przechodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Ale błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Podobnie jest on do drzewa zasadzonego nad wodą, co swego korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo otrzyma zielone liście. Także w roku posłuchy nie dozna niepokoju, nie przestaje wydawać owocu. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne, niepoprawne. Któż jest głębi? Historia Starego Testamentu pełni ważną funkcję, bym powiedział, funkcję karygmatu negatywnego. Pokazuje, jak serce ludzkie, zadufane w sobie, potrafi piękne Boże początki doprowadzić do ogromnej katastrofy, cierpienia. I Bóg znowu musi zaczynać od nowa. Znowu daj nam król. Dzisiaj to wołanie w dalszym ciągu jest w telewizji, wszystkich partiach, daj nam króla. I na, w związku z tym wołaniem odczytam jeszcze z rozdziału drugiego proroka Jeremiasza, wiersz 13. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie otrzymują wody. W wielu miejscach w Piśmie Świętym Bóg, żeby nam zilustrować przymierze, mówi o źródle. Źródło nieustannie daje życie, daje wodę, ciągle karmi. Bóg nieustannie poprzez przymierze chce w nasz umysł, w naszą wolę wlewać swoją obecność. Zwłaszcza dzieje się to wtedy, kiedy my mówimy, pamiętamy, jestem w przymierzu. Nic mi nie grozi. Jestem w nowym przymierzu. Dziękuję Ci, Jezu, że jestem w przymierzu z Tobą. Bądź uwielbiony, że jestem w przymierzu z Tobą. I nic więcej nie trzeba, tylko pamięć. Nawet słowa konsekracji mamy to. Wystarczy pamięć. Pamięć to jest myśl, a myśl to jest taka fotokomórka, która otwiera i wylewa się. Obecność, światło. Jezus mówi, pamięć o mnie przywołuje mnie. Niestety, gdy chodzi o wiarę i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, tak jak Bartymeusz szedł za Jezusem, ja już jako Mesjaszem do Jerozolimy, to Jerozolima wierzyła, że z ich wiarą jest w porządku wszystko. Ci, którzy zażądali ludzkiego króla, byli przekonani, że ich wiara jest w porządku. Dzisiaj wszyscy ludzie, których byśmy zapytali, czy wierzysz, oczywiście wierzę, są przekonani, że z ich wiarą jest w porządku. Mimo, że w ogóle z Chrystusa nie biorą życia ani mądrości. Czasami mówią, o tutaj, gdybyś ty jeszcze pomógł. I wtedy taką wiarę Bóg prowadzi do... Bóg pozwala, żeby taka pseudowiara, takie zło, samo na siebie wydało wyrok. Poszli za nicością i stali się nicością. Tak dzisiaj czytaliśmy takie słowa. Taki komentarz dał autor, który referował historię Królestwa Północnego, historię 10 pokoleń izraelskich. Poszli za nicością i stali się nicością. Dzisiaj świat poszedł za nicością i niestety stanie się nicością. A szatan usypia, że gdy chodzi o twoją wiarę, to jest w porządku. Wszystko jest w porządku. To każe czytać Pismo Święte, niepokoi, że jednak nie jest to w porządku. Będziemy kontynuować. Jutro będzie katecheza o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, o co Jezusowi chodziło. Spotkamy się jeszcze w poniedziałek i wtorek. W środę, ponieważ jest już Wielki Tydzień, w czwartek się zacznie, to być może jeszcze powiem o Wielkim Czwartku, o ustanowieniu Eucharystii. Że to jest taki cud, przez który Chrystus chce naszemu życiu nadać największą wartość. Tak wielką, że już większej nie można nadać. I pytanie, czy chrześcijanie idąc na mszy świętej mają to poczucie, że Jezus w czasie Eucharystii chce naszemu życiu nadać największy sens z możliwych. O tym przypomnę, to pokażę w Piśmie Świętym, a później spotkamy się dopiero we wtorek po świętach. Przy czym ten czas wolny, który będziecie mieli, jeśli będziecie mieli, to bym prosił o przeczytanie proroka Ezechiela, który jest takim sumieniem dla zesłańców w Babilonie, sumieniem Pana Boga. To przeczytamy sobie, bo Ezechiel jeszcze wchodzi w Ewangelię Marka. Ktoś pod koniec niewoli babilońskiej napisał tak zwaną prehistorię biblijną, tak to określamy, a więc o raju, Kain, Abel, potop i wieża Babel. To są cztery przyczyny, dla których zaistniała niewola babilońska. Adam, Ewa, prostytucja sakralna, Kain, Abel. Kainem byli Izraelici dla proroków, którzy byli Ablem. Potop, właśnie niewola, czy asyryjska, czy babilońska. I tam pływała Arka. I w Asyrii, i w Babilonie pływała Arka. Schronić się w Arkę. To Ezechiel budował Arkę. Święto resztę organizował. I zrozumieli, że przed niewolą babilońską czy asyryjską Izrael, jako Izrael razem z królami przez dyplomację budował wieżę Babel. A wszystko jest w tym jednocześnie proroctwem o Jezusie Chrystusie. Jaskółka czterech Ewangelii. Jak to umówimy, ufam, że przed pięćdziesiątnicą wówczas mnie nie ma. Myślę, że będziemy się spotykać w soboty na Eucharystii, a poza tym mnie nie będzie, bo muszę zacząć pisać o tym wszystkim. Ale na razie niech to będzie na internecie, żeby lud Boży miał pokarm, żeby miał co trawić. A resztę Pan przywidzi.